mamy wypowiedzi Kaczyńskiego, Morawieckiego, najpierw Kosiniaka-Kamysza, najważniejszych polskich polityków, mówiących, że ryzyko wojny jest istotne. I nic nie zrobiono po to, żeby się do tej ewentualnej wojny przygotować. Dane, które znalazłem, były bardziej przerażające niż ja myślałem. Jest gorzej niż wydawałoby się, że jest. Na Zachodzie tak nie jest. Francja jest biedniejsza niż 15 lat temu. Włosi są 9% biedniejsi niż 15 lat temu. Hiszpanie 7%. A Grecy, to jest w ogóle tragedia, 38% biedniejsi niż 15 lat temu. Cały Zielony Ład, ta Unia Europejska była robiona w interesie ludzi, którzy już nie mają dzieci. PiS jest bardziej etatystyczny i socjalistyczny niż Unia Europejska. Więc gdybyśmy wyszli, to tu nie byłoby lepiej, byłoby jeszcze gorzej. Zaniedbane są całkowicie podstawy, które wcale nie są takie drogie, natomiast są nieefektowne. Przy tym polityk się nie pokaże, że kupił hełmy dla żołnierzy, bo to go wyśmieją, tak? Bo to jest coś, co być powinno, a tego nie ma.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie. Sławomir Mentzen, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej od 2023 roku. Doktor nauk ekonomicznych, jeden z najbardziej znanych specjalistów od podatków i prawa w Polsce. Właściciel kancelarii Mentzen. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce, a dzisiaj będziemy mówić o, no zobaczymy o czym będziemy mówić, ale zapewne o stanie naszego kraju i stanie relacji naszego kraju z innymi krajami, zwłaszcza tymi zachodnimi reprezentującymi Unię, o tym jak to się wszystko nakłada na eurowybory, które nadchodzą i dlatego przyszedł człowiek, który aktywnie w te eurowybory jest zaangażowany, mimo że osobiście nie startuje, czyli Sławomir Mentzen.
Dzień dobry.
To ja na początku zapytam, bo staram się jakoś inteligentnie otwierać ten program ostatnio. Wcześniej nie, no trudno. W każdym razie zapewne nie oglądałeś Eurowizji, bo jesteś teraz zarobiony po pachy. Ale ja powiem o Eurowizji, ponieważ ostatnio była i jak to oglądałem, to tak właśnie zawsze wiedziałem, że to jest polityczny konkurs, ale to idealnie właśnie moim zdaniem pokazuje stan Europy, stan tego, do czego my zmierzamy. Z jednej strony wygrało piosenkarko ze Szwajcarii, jak samo się tytułuje. Całkiem niezłą piosenką swoją drogą, no ale tak się stało. Oprócz tego była brytyjska piosenka, która polegała na opisywaniu gejowskiej orgii. Było też oczywiście wiele gołych tyłków przeróżnych. Był jeden kraj zbanowany, czyli Rosja, za to, że to są mordercy i zbrodniarze i Izrael nie był zbanowany, bo Izrael jest spoko i nic złego nigdy nikomu nie uczynił, a z kolei ktoś kamerzystę przestawił i został zdyskwalifikowany mimo bycia faworytem. I tak jak to wszystko oglądałem, to sobie myślałem, tak, właśnie to jest Eurowizja, to właśnie, czy to nie jest idealna nazwa? Czy to jest nazwa w punkt? No Eurowizja.
W sumie tak, ale jak o tym mówiłeś, to mi pojawiło się pytanie, po co ty to wszystko oglądałeś?
A bo moja córka uwielbia Eurowizję generalnie. Z jakiegoś powodu, bardziej może liczyliśmy, że pani z Polski tam da radę, ale niestety.
Czy to jest żart oczywiście, natomiast rzeczywiście problem jest duży z Europą i to ostatnio jak się przygotowywałem właśnie do tej eurokampanii, żeby mówić ludziom jak teraz działa Europa, co się dzieje w Europie, to dane, które znalazłem były bardziej przerażające niż ja myślałem. Jest gorzej niż wydawałoby się, że jest i Europa naprawdę jest kontynentem w tym momencie bez żadnej pozytywnej wizji, tylko dzieją się takie rzeczy, o których mówiłeś. Zamieniamy się w gospodarczy skansen, nic tu w zasadzie dobrze nie działa. Wszyscy z Europy uciekają, przemysł stąd ucieka, innowacje stąd uciekają. Jest po prostu dramat, jeżeli chodzi o Europę.
Mhm. No a teraz, bo zawsze jest to pytanie, które w obliczu eurowyborów będzie pewnie i też tobie często zadawane i kandydatom waszej partii. Czy w takim razie wy uważacie, że to trzeba rozmontować, ubić, polexit i nie ma nadziei?
Ja uważam, że jest jeszcze nadzieja, to znaczy Unia Europejska musi stać się tą organizacją, którą była jeszcze, ja wiem, 30 lat temu. Nie zawsze tutaj było źle. Właśnie jak przeglądałem te statystyki, to zaskoczyłem się, że jeszcze w latach 90. Europejczycy z Zachodu, z Unii Europejskiej byli bogatsi od Amerykanów. Tu PKB per capita było większe niż w Stanach Zjednoczonych. Tak było jeszcze w latach 90. Do 2000, tam mniej więcej 5, 6, 7 roku, gospodarka Unii była większa od gospodarki amerykańskiej. To ładnych parę procent. Teraz oczywiście to już jest dawno nieaktualne. Amerykanie zarabiają kilkadziesiąt procent więcej niż Europejczycy. Gospodarka amerykańska jest kilkadziesiąt procent większa niż europejska, więc oni nam uciekli. Ale do lat 90., nawet do początku XXI wieku, tu nie było tak źle. Ale wtedy ta nasza Unia Europejska, której wtedy jeszcze nie byliśmy, no to był wolny rynek, to był wolny handel pomiędzy państwami unijnymi. To były dopiero początki waluty euro, więc państwa miały swoje waluty narodowe i koncentrowały się na tym, żeby można było ze sobą handlować, pracować, gdzie się chce, podróżować, i to były dobre rzeczy, które sprawiały, że kraje Unii naprawdę szybko się rozwijały, były bogate, miały przemysł, miały innowacje, przecież to są czasy, kiedy Nokia się rozwijała, mieliśmy tu bardzo dużą spółkę technologiczną, coś w tym momencie zupełnie nie do pomyślenia, i wtedy to zaczęło się psuć. Pojawił się ten ETS, ten zielona polityka klimatyczna, pojawiła się wspólna waluta euro, pojawiła się coraz większa władza Komisji Europejskiej. Zmieniono traktaty, od kiedy jest traktat lizboński, mniejsze kraje w zasadzie nie mogą nic blokować. Kiedy my wchodziliśmy do Unii, to jeszcze było to możliwe. No i jak spojrzymy na dane, to jest tak źle, że aż ciężko w to uwierzyć. My w Polsce tego nie widzimy, bo mimo wszystko cały czas się rozwijamy. Tak? Polacy bardzo ciężko, dużo pracują, bogacą się, może wolniej niż byśmy chcieli, ale jesteśmy każde kolejne 5 lat, widzimy, że nasze miasta się zmieniają, my się zmieniamy, zarabiamy więcej, nasze firmy rosną w większości, a na Zachodzie tak nie jest. Francja jest biedniejsza niż 15 lat temu. Włosi są 9% biedniejsi niż 15 lat temu, Hiszpanie 7, a Grecja też jest w ogóle tragedia, 38% biedniejsi niż 15 lat temu. To jest coś w Polsce nie do wyobrażenia, że za 15 lat, jakbym powiedział, że za 15 lat będziecie już zarabiał 30-40% mniej, to by ludzie mi nie uwierzyli. A w Grecji to właśnie się wydarzyło po dekadach rządu właśnie populistów, ludzi, którzy podnosili podatki, zwiększali zasiłki, potem jeszcze na koniec przyjęli euro i zafundowali sobie bańkę na rynku nieruchomości. Tam się to wydarzyło i mam nadzieję, że w Polsce się to nie wydarzy. No i więc jest źle. A jak spojrzymy na przyszłość, to już widać, że w ogóle jesteśmy skansenem. No kilka statystyk. Na świecie jest w tym momencie ponad 1300 jednorożców, tych startupów, których kapitalizacja, wartość przekroczyła miliard dolarów. I z tych ponad 1300, 600 jest w Stanach, 300 jest w Chinach, w Unii Europejskiej jest 60. Nawet w Indiach jest więcej jednorożców niż w całej Unii Europejskiej. Rozumiecie to państwo? Indie mają więcej takich młodych, nowych firm, które osiągnęły wielki sukces, niż cała Unia Europejska. Nauka. Kiedyś my byliśmy miejscem, gdzie byli najlepsi naukowcy, najlepsze uniwersytety. Wszystko tu się działo, w Europie. Teraz z 50 z tej listy szanghajskiej najlepszych uniwersytetów na świecie, 5 jest tylko w Unii Europejskiej, najwyższy na 15 miejscu zaledwie. Nawet jak są jeszcze dobre uczelnie w Europie, to one są w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, poza Unią Europejską. Sztuczna inteligencja. No wczoraj OpenAI wypuściło tą nową aktualizację. Gdzie to się odbywa wszystko? W Stanach, w Chinach. Firmy amerykańskie w ostatnich latach, prywatne firmy, zainwestowały w rozwój sztucznej inteligencji 250 miliardów dolarów. Chińskie 100, europejskie zaledwie kilkanaście. Za to mamy tą dyrektywę regulującą rozwój sztucznej inteligencji, która na te firmy nakłada jakieś kary, nakazy, sankcje, w wyniku czego no, one nie chcą tutaj zatrudniać, nie chcą się tu rozwijać. Wszystko idzie... Wszędzie mamy teraz amerykański soft na chińskim sprzęcie. Więc nawet te zielone technologie, bo plan był taki, że wdrażamy zielony ład, zamykamy się na przemysł, za to będziemy rozwijali zielone technologie, staniemy się tu liderem i cały świat będzie od nas to kupował, bo wszyscy się będą transformować. No guzik. Z takich 14 segmentów tej zielonej technologii, aż nie do uwierzenia, aż w 11 Chińczycy mają ponad 80% rynku globalnego, a Europa liczona jako całość w zaledwie trzech dziedzinach przekracza 10%. Panele fotowoltaiczne. Na 10 największych firm na świecie 9 jest Chin, 10 ze Stanów Zjednoczonych. Nawet samochodów elektrycznych Chiny teraz produkują 3 razy więcej niż cała Unia Europejska. Więc stajemy się skansenem, przyszłość wygląda jeszcze gorzej i Unia Europejska ma do wyboru albo wrócić do tego, co było dobre, co działało, albo dalej pogrążać się w tym marazmie.
Uwaga, uwaga, szybka przerwa. Chciałem zaprosić Was do wejścia na instytutlingwistyki.pl i dołączenia do jednego z 10 naszych kursów językowych, co oznacza, że na naszej platformie znajdziesz 10 języków do wyboru, zatem możesz się uczyć z nami jednego języka, albo nawet wszystkich 10, jeżeli chcesz. W cenie masz dostęp do naszej platformy przez okrągłe 5 lat, a przez te 5 lat możesz korzystać z kontaktu z native speakerem, czyli obcokrajowcem, 2 razy w tygodniu. Mamy dla Ciebie setki materiałów audio po to, żebyś mógł lub mogła słuchać sobie podcastów i uczyć się słówek w drodze, gdzieś transportując się samochodem lub pociągiem. Mamy również dziesiątki godzin materiałów wideo, gdzie wyjaśniamy wszystko, od słówek, poprzez gramatykę, poprzez wymowę i inne ważne zagadnienia, a do tego jeszcze 2 aplikacje, czyli aplikacje Instytutu Lingwistyki do obsługi naszej platformy oraz apkę LingoMouse, z którą nauczysz się tysięcy słówek poprzez dobrą zabawę razem z naszą myszką, zbierając punkty i zajadając serek, dzięki czemu wprowadziliśmy tutaj grywalizację i nauka stanie się dla Ciebie jeszcze łatwiejsza. To wszystko znajdziesz na instytutlingwistyki.pl.
Pojawia się pytanie, czyje to interesy realizuje, bo pierwotnie się wydawało w ostatnich miesiącach, jak się tak patrzy, no, że Unia to chyba powstała po to, żeby realizować głównie interesy niemiecko-francuskie, a cała reszta to są kraje jakieś lenno oddające. No ale słuchając z kolei tych statystyk, o których ty mówisz, to może my już jesteśmy, my w sensie Niemcy, którzy nami rządzą, to może oni już są z kolei wykupieni przez Chińczyków totalnie, bo to już jest w ogóle abstrakcyjna transformacja, która ma napędzić chiński biznes.
Niestety tak, to znaczy, ja nie wiem, czy to było zamierzone, czy po prostu tak wyszło, ale cała ta zielona transformacja w Europie to jest nabijanie kasy Chińczykom w tym momencie. Samochody będziemy kupowali z Chin, chyba że jakieś cła wejdą, panele z Chin, w zasadzie cała technologia z Chin i nabijamy chiński przemysł. Produkcja się przenosi z Europy na zachód, no bo znaczy na wschód daleki, bo tu mamy ceny energii zupełnie absurdalne. Więc Chińczycy rzeczywiście skorzystają na zielonej transformacji. Europa popełnia zbiorowe samobójstwo gospodarcze. To tak naprawdę wygląda, że nie jest realizowany już teraz w interesie ani Niemiec, ani Francji. Oni też przecież na tym tracą. Niemcy rzeczywiście troszeczkę lepiej wyglądają niż Francja, ale oni przez te ostatnie 15 lat, to ich PKB urosło zaledwie 14% w 15 lat. To jest tyle co nic. Przemysł motoryzacyjny w Niemczech no, się zwija. Już teraz produkcja samochodów spadła do poziomu z lat 70. Naprawdę mamy w ostatnich latach drastyczny spadek. No, nowe samochody są coraz droższe, te europejskie normy są coraz bardziej wyśrubowane. Wygląda to bardzo źle. To trochę tak wygląda, jakby cały Zielony Ład, ta Unia Europejska była robiona w interesie ludzi, którzy już nie mają dzieci. W ogóle nie troszczą się o przyszłość, nie myślą o przyszłości, nie interesuje ich, co będzie tutaj za 20, 30, 40 lat. To są bogaci, starzy Europejczycy w wieku lat 50, 60, którzy dzieci nie mają, nie myślą o przyszłości i myślą tylko, jak tu w spokoju przeżyć kolejne 10, maksymalnie 15 lat i nic więcej ich nie interesuje.
Za to premier ogłosił, że będziemy mieć dofinansowania używanych samochodów elektrycznych,
tak,
których Niemcy nie chcą.
To jest to rozwiązywanie właśnie niemieckich problemów, no bo używany samochód elektryczny nikomu jest do niczego niepotrzebny. Jego wartość spada, jego użyteczność spada, bo tam zaraz tą baterię trzeba będzie za miliony monet wymienić, no i nie ma co z nimi robić. No to rząd polski mówi, to my zapłacimy za to, żebyście sprzedali je Polakom, Polacy potem się będą martwić, co z tym robić. To też pokazuje poziom aspiracji tego rządu, bo miało być CPK, miały być elektrownie jądrowe po to, żeby spełniać te unijne wymogi, żeby była zielona energia. No i jednego nie będzie, drugiego nie będzie, za to dostaniemy używane elektryki z Niemiec, dostaliśmy tą kładkę na Wiśle w Warszawie, która jest symbolem rozwoju polskiej gospodarki według obecnego rządu. To też pokazuje poziom aspiracji tych ludzi, że gdzie tam elektrownia jądrowa? W ogóle jakie Europa ma teraz problemy. Mamy ten Zielony Ład, mamy ograniczenie naszej konkurencyjności. USA, Chiny nam całkowicie uciekają. Mamy kryzys migracyjny. Pół Afryki próbuje przejechać. Europejczycy z południa w ogóle nie pilnują swoich własnych granic. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Mamy dużo problemów. A co Unia Europejska robi? Jakie problemy nam rozwiązuje? No jeden to, że załatwili, żeby były te same ładowarki do iPhone'ów i Samsungów. Chyba po to, żeby inżynierowie z Afryki nie mieli problemu z załadowaniem iPhone'a. No i drugi problem, że nam przykręcili te nakrętki do butelek, żeby nam nie odpadały. To jest poziom czegoś, co oni potrafią nam załatwić. Tak? W tym są dobrzy. A cała reszta tych dużych problemów, no to nie my, to oni, to będziecie się martwić za 10 lat, jak to już wszystko eksploduje, a my już nie będziemy żyli.
No to jeszcze jak przy Unii jesteśmy, bo może ty to rozumiesz, bo ja tego nie rozumiem, jak to jest, że polscy posłowie są na tak, kiedy jest głosowanie, czy powinniśmy 30 tysięcy imigrantów afrykańskich do Polski wtłaczać siłą rocznie lub płacić za nich 20 tysięcy euro kary za to, że nie wtłoczyliśmy.
To jest rzecz tak oczywiście sprzeczna z polskim interesem, że nie wiem, co mieli w głowie posłowie, czy to lewicy, czy niektórzy z Platformy, czy z Trzeciej Drogi, którzy to poparli. To jest zwyczajny szantaż, haracz, nie wiem, wymuszenie. W ogóle jaka tu jest logika? Jeżeli Polska emituje to CO2 wbrew jakimś normom, regulacjom unijnym, to my za to płacimy kary, tak? A jak Włosi nie pilnują swojej granicy i wpuszczają nielegalnych imigrantów, to też my płacimy za to kary. Dlaczego my płacimy kary niezależnie od tego, kto łamie prawo? Przecież ci nielegalni imigranci, oni nie chcą mieszkać w Polsce, oni chcą mieszkać gdzieś we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii. My ich tutaj nie chcemy. Nawet jak ktoś ich tu przywiezie, to oni zaraz stąd uciekną, przecież granice są w tym momencie otwarte. Ale jeżeli nam uciekną, to my mamy za to zapłacić karę 20 tysięcy euro. Jeszcze ta Róża Thun mówi, że to jest z Trzeciej Drogi, jedynka z Dolnego Śląska. Mówi, że to jest zgodne z polskim interesem. To w ogóle nie jest zgodne z polskim interesem. To jest zgodne z prawem, nie jest. Przecież jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, te przepisy się nie zmieniły. Sprawy dotyczące migracji są wewnętrznymi sprawami każdego państwa członkowskiego. Unia Europejska w ogóle się nie powinna mieszać w to, kogo my przyjmujemy, kogo Polacy chcą mieć u siebie, a kogo nie chcą mieć, a mimo wszystko łamią te wewnętrzne nasze unijne przepisy i będą chcieli domagać od nas pieniędzy za to, że nie będziemy chcieli tutaj przyjąć nielegalnych imigrantów.
No to teraz z drugiej strony, żebym nie był taki, bo zawsze ostatnio ludzie narzekają, że jak się wypowiadam o Unii, to bardzo agresywnie i jednostronnie, więc jakieś kontrargumenty tutaj wynalazłem. Pierwszy kontrargument jest taki, no dobra, ale Unia, UK, Wielka Brytania wyszła z Unii i wygląda na to, że nie pomogło za bardzo i nawet pan Nigel Farage, który bardzo optował za tym wyjściem z Unii, był głównym jakby promotorem tego rozwiązania, no to teraz mówi, że nie wierzył, że brytyjscy politycy okażą się jeszcze głupsi od tych brukselskich, ale tak się okazało. No więc jaką my mamy gwarancję, że gdyby jednak ta Unia się sama zaorała, to że ci nasi, może to lepiej jakiegoś cudzego namiestnika mieć.
Znaczy, wolność, suwerenność, niepodległość jest ważna tak po prostu. Ciężko powiedzieć, że najlepiej nie być niepodległym, niech starsi mądrzeci skądś nami rządzą. Jesteśmy zwyczajnie jednak do jakiejś polskiej niepodległości. Natomiast to jest olbrzymie zagrożenie, o którym mówisz. Też przez lata pisałem, że ja nie chcę, żeby Prawo i Sprawiedliwość wyprowadzało Polskę z Unii Europejskiej, bo Prawo i Sprawiedliwości przeszkadza to, że Unia Europejska domaga się tego, żeby nie dotować jakichś przedsiębiorstw, które przynoszą straty. PiS jest bardziej etatystyczny i socjalistyczny niż Unia Europejska. Więc gdybyśmy wyszli, to tu nie byłoby lepiej, byłoby jeszcze gorzej. Tego samego niestety doświadczyła Wielka Brytania. Oni mieli szansę. Gdyby po wyjściu z Unii Europejskiej zdjęli z siebie ten cały bagaż regulacji, obniżyli, uprościli podatki, no to przecież to rzeczywiście te usługi, przemysł by się tutaj w Wielkiej Brytanii przenosił. Ale oni poszli w zupełnie innym kierunku. Nie ma odpowiedniej zmiany prawa w Wielkiej Brytanii. Dalej brną w swoje odpowiedniki Zielonego Ładu, swoje odpowiedniki tej polityki migracyjnej, czyli politycy brytyjscy robią to samo, co europejscy, tylko że jeszcze gorzej. No to tam nie może być lepiej, natomiast to nie jest wina tego, że wyszli z Unii Europejskiej, tylko że robili głupoty już po wyjściu z Unii Europejskiej. I w Polsce rzeczywiście mamy wielu polityków, którzy gdyby rządzili, to byłoby gorzej, zdecydowanie niż będąc w Unii Europejskiej. Cała ta lewica, spora część Platformy, nie byłoby lepiej z całą pewnością. Więc to są dwa pytania. Pierwsze, co robić? Czy wychodzić, czy nie? Uważam, że w tym momencie jeszcze nie powinniśmy wychodzić z Unii Europejskiej. A dwa, co robić po wyjściu? No i obecna polska klasa polityczna, to też ciężko mi uwierzyć, że sprawiłaby, że byłoby tutaj po wyjściu lepiej. Wydaje mi się, że byłoby jeszcze gorzej.
Uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy. No a w takim razie drugi argument, który często jest podnoszony, że ta Unia, no, słowo nieprzypadkowe, zjednoczenie, tak, i dzięki niej jest bezpieczeństwo w tym regionie. Spójrzmy na Ukrainę, która nie jest ni to w Unii, ni to w NATO, no i cóż ją spotkało i być może wtedy nas też by spotkało. Być może to jest tak podzielone, że dobra, Ruscy się dogadali z Niemcami, teraz jakaś teoria tutaj geopolityczna powstaje na szyję na szybko, że oni się dogadali po prostu, dobra, wybierzcie tych, my mamy swoją Polskę jako naszych tutaj pracowników, można powiedzieć, jesteśmy pracownikami zachodniej Europy, za mniejszą kasę zrobimy co trzeba. Może to jest tak ładnie podzielone, jakbyśmy się z tego podziału sami tutaj wyszli przez te drzwi, to zaraz ktoś z obuchem przyjdzie, żeby o nas jednak zawalczyć.
Wydaje mi się, że Unia Europejska nie zapewnia bezpieczeństwa, nawet trochę wręcz przeciwnie. Za bezpieczeństwo odpowiada NATO i mam nadzieję, że to, że jesteśmy w NATO, zwiększa nasz poziom bezpieczeństwa, ale NATO ma swoją siłę, ma swoją armię. Natomiast Unia Europejska nie ma swojej siły, nie ma swojej armii, nie potrafi nawet upilnować granic, no bo Unia Europejska odpowiada za pilnowanie granic, mamy tą agencję Frontex i nic z niej w zasadzie nie wynika. Więc ja nie czuję, że w kontekście tutaj jakimś militarnym Unia Europejska nam pomaga, do tego służy raczej NATO. Natomiast faktem jest, że przede wszystkim za swoje bezpieczeństwo to my powinniśmy odpowiadać i tu jest po prostu tragicznie. Jedna rzecz, bo to jest tak szokujące, że aż sam nie wierzę, jak to mówię. Amunicja artyleryjska. Polska produkuje rocznie 30 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Zaledwie 30 tysięcy, bo tyle to Rosja na froncie zużywa w 3 dni. I to jeżeli nie ma jakiejś silnej ofensywy, bo wtedy zużywają po 50 tysięcy. 3 dni walk na Ukrainie to jest te 30 tysięcy. My tyle produkujemy rocznie. Rząd Morawieckiego ogłosił wielki plan budowy amunicji artyleryjskiej i tam zbudują chyba z 200 tysięcy, żeby nam na miesiąc starczyło za 5 lat mniej więcej. Niemcy w tym momencie budują fabrykę, która ma produkować 200 tysięcy sztuk rocznie. To dalej jest kropla w morzu potrzeb. Rosjanie produkują z 2-3 miliony rocznie, ale to jest jakiś krok do przodu. U nas 2 lata trwa już wojna i nie rozpoczęto budowy żadnej fabryki amunicji, nie zwiększono naszych możliwości produkcyjnych. I to nie jest tak, że my nie mamy na to pieniędzy. Ta jedna głupia fabryka w Niemczech kosztuje 200 milionów euro. To my niewiele mniej wydajemy na laptop plus dla czwartoklasistów, to 2 razy więcej wydajemy prawie na te używane niemieckie samochody elektryczne. To jest kropla w polskim budżecie i tego nie ma. 2 lata trwa wojna, my powinniśmy się zbroić i nie ma żadnego zbrojenia. Nie powstają polskie fabryki broni, polskie fabryki amunicji. Przecież jak jeżeli nie daj Boże do jakiejś wojny dojdzie za, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat, to za 30 lat historycy, jak będą opisywać, co tu się działo, to nie uwierzą, że Polacy wiedzieli, że może być wojna. Mamy wypowiedzi premiera Tuska, że Polska żyje teraz w okresie międzywojennym. Mamy wypowiedzi Kaczyńskiego, Morawieckiego, nawet Kosiniaka-Kamysza, najważniejszych polskich polityków, mówiących, że ryzyko wojny jest istotne. I nic nie zrobiono po to, żeby się do tej ewentualnej wojny przygotować. Mi się to po prostu w głowie nie mieści, jak można mieć ustawione priorytety, że cała Unia Europejska, politycy mówią, tu musimy remontować przymusowo domy, ściągać imigrantów, pozbywać się przemysłu, pozbywać się rolnictwa. To są priorytety dla tych ludzi, a przygotowanie kraju do tego, żeby mógł się obronić lub żeby nie musiał się bronić, żeby był taki silny, żeby nikomu nie przyszło do głowy nas zaatakować, to jest gdzieś na samym końcu ich listy priorytetów.
No a zwłaszcza, że sentymenty w świecie się zmieniają, więc jak Niemcy się uzbroją i Rosjanie będą dozbrojeni, a my będziemy w środku bez niczego, to ja jakoś mam flashbacki z historii nowożytnej. I jeszcze pojawia się pytanie przy tym zbrojeniu, bo ja się nie znam, może nie wiem, czy ty w tym temacie jesteś, może jakiś wojskowy do tego, co ja zaraz powiem, to się puknie w czoło. Ale trochę dziwne mi się wydaje, że u nas kupują te samoloty wielkie, tam latające szybko i tak dalej, a w tym czasie, czy na wschodzie, czy w okolicach Izraela, wojna wygląda trochę jednak inaczej. Tam latają takie małe, prawie że niewidzialne stworki za 100 tysięcy dolarów, rozwalają całe czołgi. Czy my potrzebujemy takiego sprzętu akurat? Mamy czołgi, w ogóle się dowiedziałem, że od wielu lat izraelskie czołgi nie potrzebują mieć kierowcy. Samoloty, no to właśnie, tak jak mówię, to bardziej drony już latają, z tego co widać, jak się jest laikiem przynajmniej, tak to wygląda. Czy te zakupy, czy one nie są, te które są, czy one nie są robione tak pod publiczkę? Patrzcie, będziemy mieć...
Niestety trochę są, to znaczy kupowane są strasznie drogie systemy obrony typu te F-35 czy czołgi Abrams. One są najlepsze, jakie można mieć, tak? Ale nam brakuje podstaw, tak? Nasi żołnierze często nie mają mundurów, nie mają karabinów, nie mają prostej amunicji. To też jest ważne u nas na poligonów, żeby ćwiczyć. Zaniedbane są całkowicie podstawy, które wcale nie są takie drogie, natomiast są mniej efektowne. Przy tym polityk się nie pokaże, że kupił hełmy dla żołnierzy, bo to go wyśmieją, tak? Bo to jest coś, co być powinno, a tego nie ma, tylko Polacy o tym nie wiedzą. Więc kupuje się takie strasznie drogie systemy, a potem jest luka, potem jest pusto i nie ma rzeczy naprawdę potrzebnych. To jest tak, że nawet na współczesnym polu bitwy czołgi i lotnictwo są oczywiście potrzebne, to trzeba mieć. Natomiast rzeczywiście wojna się zmienia. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, tę zmianę zupełnie walki, te drony, te systemy rozpoznania, to się zmienia, ale też nie widzę jakichś wielkich fabryk dronów. Też się chyba do tego nie przygotowujemy. W mojej ocenie jesteśmy absolutnie, zupełnie nieprzygotowani w tym momencie do konfliktu pełnoskalowego i co więcej, Rosjanie doskonale o tym wiedzą. Więc ja głęboko przekonany jestem, że prawdziwe jest powiedzenie, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny, a my się niestety do tej wojny nie szykujemy, więc sprawa pokoju nie jest zupełnie oczywista.
Czytałem ostatnio taki artykuł, w którym sugerowano, że rosyjska armia jest 40 razy większa niż polska, co nie było budujące i w dalszym akapicie znalazłem odpowiedź na mój argument, który pewnie wielu ludzi by mogło powiedzieć, no dobra, ale taka Ukrainka tam, co nawet dobrego zboża nie umieją wyprodukować, jakoś się bronią 2 lata, lepiej lub gorzej, no ale się okazało, że ukraińska armia jest 20 razy większa niż polska, czyli notabene 2 razy tylko mniejsza od rosyjskiej, więc tak na to patrząc nie wyglądało to zachęcająco, a to mnie prowadzi do pytania, czy twoim zdaniem powinniśmy w Polsce przywrócić służbę wojskową?
Pytanie, czy chcemy istnienia niepodległego państwa polskiego, czy nie chcemy, bo niektórzy mogą nie chcieć. Bo to, jak to będzie wyglądało, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu? Granice zostaną zamknięte, dokładnie tak samo jak na Ukrainie, i mężczyźni zostaną siłowo wcieleni do wojska. I teraz w interesie tych mężczyzn jest to, żeby umieć posługiwać się bronią i wiedzieć, o co chodzi w wojnie, bo to drastycznie zwiększa szanse przeżycia. Jeżeli ktoś jest niewyszkolony, to bardzo szybko zginie. To jest dokładnie tak samo jak w każdej innej dziedzinie życia. Jeżeli na czymś się znamy, to robimy to lepiej niż jeżeli się na czymś nie znamy. Jeżeli ktoś chce być programistą, musi się uczyć programować. Jeżeli ktoś chce grać w piłkę, musi być piłkarzem, musi uczyć się grać w piłkę. To jest często wieloletni proces. Na pewno nie da się tego nauczyć w miesiąc. I niestety dokładnie to samo jest z wojskiem. Jeżeli Polacy nie będą chcieli się szkolić już teraz, na wypadek jakiejś wojny za parę lat, no to po prostu zostaną wcieleni do wojska zupełnie nieprzeszkoleni i ich szansa na przeżycie będzie minimalna. Ja jestem zwolennikiem rozwiązania, żeby po maturze młodzi mężczyźni poszli na kilkumiesięczne przeszkolenie, dzięki czemu będą wiedzieli mniej więcej, na czym to polega, bo teraz nie mają zielonego pojęcia. Niech nawet państwo płaci dosyć duże pieniądze za to szkolenie, bo w tym momencie albo sobie ludzie robią tam 5-6-miesięczny, bo tyle mniej więcej trwa teraz ta przerwa, urlop i nic nie robią, może jadą gdzieś na jakieś wakacje, ewentualnie część z nich idzie do pracy. To niech wojsko im zapłaci za ten czas, ale dzięki temu mocno zwiększy się polska zdolność do obrony. W XVIII wieku Polacy nie chcieli płacić na polską armię, ani służyć polskiej armii. Efekt był taki, że ich dzieci oraz wnuki płacili na rosyjską i niemiecką armię oraz służyli w ich armiach. I tak wygląda tutaj dylemat. Czy chcemy być w polskim wojsku, czy wolimy być potem, żeby nasze dzieci były w rosyjskim wojsku, a jakiś Rosjanin zgwałcił nam żonę, matkę, czy też córkę. Tak niestety wygląda ta smutna alternatywa.
Znaczy nie uważasz, że ten problem taki nie tylko jakby rządowy, ale taki, że gdyby tak dziś zasugerować, żeby jednak ci młodzi szli na to przeszkolenie, to generalnie oni nie będą chcieli. To będzie w większości powiedzą, że nie chcą. Że to nie jest efekt tego, że Polacy chyba już coraz mniej się czują tymi Polakami, może patriotyzm upada w takim sensie, że no za co tu walczyć, tak? Że oni by czuli, że lepiej uciekać, bo oni tu nie walczą za Polskę, za przodków i tak dalej, za rotmistrza Pileckiego, tylko że oni będą umierać za jakichś polityków, którzy sobie nie umieją rozegrać w politykę odpowiednio. Może tu jest problem. Socjologiczna teoria jest taka, że poziom patriotyzmu w państwie mierzy się tym, między innymi, jaki jest szacunek do policji, czyli do władzy wykonawczej tego państwa. No więc idąc tym tropem, można dojść do tego, że w Polsce chyba poziom patriotyzmu jest dosyć niski, więc może nawet nie było komu by się szkolić, bo ci ludzie po prostu nie chcą tego bronić, co dla nich jest bardziej jakąś rozgrywką polityczną.
Ja rozumiem argument, że ktoś nie chce walczyć za polityków, bo to jest bardzo zły powód, żeby walczyć. Ci politycy robią bardzo złe rzeczy, ale to nie chodzi o walczenie za polityków, tylko za swoją własną rodzinę. Uważam, że mężczyzna ma obowiązek bronić swojej rodziny. Jak ktoś uważa, że chce uciekać, to niech zobaczy, co się działo w takiej Buczy na Ukrainie. Przyszli Rosjanie i mordowali Ukraińców. W Polsce też Niemcy mordowali Polaków w trakcie II wojny światowej. W momencie, w którym armia nie jest w stanie obronić swojego kraju, to wchodzą tu ludzie z zewnątrz i robią naprawdę bardzo złe rzeczy. Więc to nie jest po to, żeby chronić czy walczyć za jakiegoś polityka, tylko żeby obronić swój dom, swoją rodzinę, swoich sąsiadów. Tak to powinno wyglądać. Jeżeli ktoś ma taki plan, że pierwsze co robi, to ucieka, no to nie jest to, wydaje mi się, postawa, którą należy promować, którą należy jakoś doceniać. Wolałbym jednak, żeby Polakom zależało na tym, żeby istniało państwo polskie, żeby czuli odpowiedzialność za to państwo. Natomiast też politycy powinni zachować się w taki sposób, żeby państwo nie było odbierane jako wróg swoich mieszkańców. Przez ostatnie lata niestety, czy to policja, czy urzędnicy, czy politycy robili wiele zła, chociażby całe te lata walki z wirusem, więc ja się nie dziwię, że wielu Polaków nienawidzi państwa polskiego, ale to naprawdę nie chodzi o obronę polityków, chodzi o obronę swojej własnej rodziny, rodziców, dziadków, nie wiem, rodzeństwa, żony, dzieci. Lepiej, żeby tutaj żadne obce wojsko nam nie chodziło i nie mordowało ludzi.
To jeszcze muszę tak sprowokować, bo to jest przeciekawy wątek. A gdybyśmy, bo polscy politycy to trochę ostatnimi czasy się mieli tendencję zachowywać jak taki York, co tam skacze, gryzie po nogawce i w końcu może dostać kopa. Gdyby to była wojna, nie wiem, ofensywno-obronna na zasadzie, no bo wielu chciało nas wplątać w tę wojnę, która już się toczy i tak sugerowali, że może byśmy tam kogoś wysłali, że może byśmy coś tam poprowokowali i tak dalej. Czy wtedy też byś został walczyć, gdybyśmy my pomogli Ukraińcom na froncie, nasi ludzie, no i w oparciu o to Rosja by stwierdziła, no to jak wy tak, no to my już do was jedziemy.
Znaczy z punktu widzenia obrony swojej własnej rodziny nie ma znaczenia, z jakiego powodu ta rodzina jest zagrożona. Czy to w wyniku głupoty polityków rządzących własnym państwem.
Tank jedzie trochę, nie? Zanim przyjedzie, to można w jedną albo w drugą.
Ja rozumiem. Więc to przyczyna jest drugorzędna. Natomiast jest zupełnie oczywiste, że Polska nie powinna wysyłać swoich wojsk na Ukrainę, nie powinna dołączać się do tego konfliktu. Polscy politycy powinni robić wszystko, co jest możliwe, żeby nie wciągnąć Polski do tej wojny. Jedną z przyczyn jest to, że my nie jesteśmy gotowi w tym momencie na żadną wojnę. Jak słyszę Hołownię, który mówi, że tu będziemy wgniatać Putina w ziemię, ten człowiek po prostu nie ma zielonego pojęcia, o czym on mówi. Nie będzie żadnego wgniatania Putina w ziemię, nie mamy czym go wgniatać w ziemię.
A tak oceniając ten scenariusz, uważasz, że on jest prawdopodobny, czy tylko możliwy? Bo możliwy, no to jest zawsze
scenariusz wojny.
Scenariusz wojny.
Ja uważam go za istotnie prawdopodobieństwo konfliktu jest istotne, przy czym nikt nie wie jaka... Ja nie wiem, co będzie w przyszłości, ja nie mówię, że będzie wojna, bo mam nadzieję, że nie będzie. Jest spora szansa, że nie będzie. Wszystko rozegra się w głowach decydentów. No, jeżeli to ma być wojna obronna, bo mam nadzieję, że jednak nikomu do głowy nie przyjdzie atakowanie Rosji, więc zakładam scenariusz wojny obronnej, decyzja zostanie podjęta na Kremlu i sądzę, że taka decyzja nie została jeszcze podjęta i oni nie wiedzą, co zrobią za rok, dwa, trzy. To też będzie zależało od tego, jak będzie sytuacja wyglądała na Ukrainie. Notabene od samego początku mówiłem, że Rosja jest zdecydowanym faworytem w tym konflikcie, kiedy mnóstwo zaczadzonych ludzi twierdziło, że tu Ukraina zaraz będzie, nie wiem, Moskwę zdobywać, bez problemu się obronić, bo ta propaganda rzeczywiście na początku dobrze działała, natomiast teraz już nikt nie ma żadnych wątpliwości, że Ukraina powoli przegrywa tę wojnę. I ludzie, którzy rok temu mówili, że powinno się rozpocząć jakieś rozmowy pokojowe, doprowadzić do rozejmu, to było korzystne z punktu widzenia Ukrainy, bo teraz Ukraina jest w dużo gorszej sytuacji niż była. Ale to dygresja. Więc prawdopodobieństwo jest niestety istotne, no więc nie wiadomo, co się wydarzy, ale też trzeba wiedzieć, że ta wojna ewentualna może mieć różne poziomy. Przecież załóżmy, że Rosjanie po prostu wypuszczą jedną rakietę, nawet konwencjonalną, tak, która spadnie, nie wiem, na Warszawę albo chociaż na Suwałki. Od razu jednego dnia, co się dzieje z polską giełdą, co się dzieje z polską walutą, inwestorzy stąd zaczną uciekać, bo nikt nie chce inwestować w miejscu, gdzie zaraz...
Celowaliby w tą kładkę w Warszawie, żeby zepsuć symbol nowoczesnej Polski.
Nawet jeżeli w kładkę trafią, więc straty wielkie nie będą, ale gospodarczo dla polskiej złotówki, dla polskiego, nie wiem, długu, polskich obligacji, wycen spółek, to jest po prostu dramat, tak? I jedna rakieta, która wiele Rosjan nie kosztuje, może spowodować olbrzymie problemy w całej Polsce. Od razu ludzie też zaczną wyjeżdżać na zachód, nie chcąc dostać kolejną rakietą. Więc Rosjanie to mogą naprawdę stopniować. Nie muszą tu wchodzić z czołgami, a załóżmy, że nie wejdą tutaj z czołgami, tylko będą regularnie nas bombardować swoimi rakietami. Jakie my mamy możliwości w tym momencie, żeby przed tym się obronić? Tutaj te wszystkie ostatnie rakiety, czy to ukraińskie, czy rosyjskie, latają jak są, czy sobie pod Bydgoszczem wylądują, czy gdzieś pod Zamościem, nie mają z tym żadnego problemu. Więc Rosjanie mogą niskim kosztem naprawdę wywołać olbrzymie problemy w Polsce. Wcale nie muszą tu chodzić z armią, a i tak będziemy w bardzo złej sytuacji. No i pamiętajmy, że Rosjanie nas uważają, że według Rosjan my już teraz weszliśmy do tej wojny, ponieważ gdyby nie Polska, Ukrainy już by dawno nie było. Cała ta pomoc jedzie przecież przez lotnisko w Jasionce, przez polską kolej. Gdyby Polacy logistycznie nie wsparli i też sprzętowo Ukraińców, tej wojny już by nie było, więc Rosjanie są przekonani, że my już w tej wojnie uczestniczymy, że polscy najemnicy uczestniczą w tej wojnie. I nie jest zupełnie nieprawdopodobne, że wyciągną z tego jakieś wnioski.
No, czytałem nawet taki artykuł miesiąc temu, że jakiś polski szpieg, czy raczej Polak, ale rosyjski szpieg, szpiegował lotnisko celem przygotowania się na wizytę prezydenta Ukrainy, którego zamierzał tam później wyeliminować. No, myślę, że taki incydent byłby bardzo niepokojący w skutkach. No ale oby tak nie było. Natomiast idąc tym trybem, chciałem cię zapytać o coś trochę innego, związanego być może bardziej, znaczy to też jest związane z polityką, ale chodzi o to, że oglądam sobie Mencen grilluje na YouTubie i to tak zawsze budzi mieszane uczucie. W sensie zawsze jest śmiesznie, bo to jest śmieszne przez to, że jest takie absurdalne, jak opisujesz to, co się dzieje w Sejmie, co oni mówią, co oni robią, czego nie mówią, a powinni powiedzieć i tak dalej, ale zawsze w tle jest takie gorzkie uczucie, że w sensie, jak ja bym był tobą, to bym się zastanawiał, po co tam w ogóle siedzieć, bo mam wrażenie, że to jest takie bicie w mur, po prostu są ludzie, którzy porozkładali swoje karty, biznesy kręcą w ogóle jakieś, których nowy człowiek z zewnątrz nawet nie jest w stanie ogarnąć, bo oni mają już to poogarniane geopolitycznie z różnymi krajami, firmami, korporacjami i tak dalej. I można sobie gadać, w sensie, no bo tak, szykujecie się do eurowyborów, wiadomo, że każdy polityk chce coś zmienić, no ale ja zapytam, czy, no bo można mówić, że zrobimy niskie podatki, uprościmy, chcemy uproszczenia życia albo większej, nie wiem, przejrzystości i tak dalej, albo zwiększenia wydatków na wojsko, ale pytanie prowokacyjne brzmi, czy to nie jest bicie głową w mur, czy tam ktoś w ogóle słucha, to do kogo ty to mówisz, że nie wiem, Tusk obejrzy i powie, o kurczę, no Sławek, ty dobre, na to nie wpadłem.
Wiadomo, że nie mówi się do innych polityków, bo to, co my tam mówimy, nie ma żadnego wpływu na przebieg głosowań. Posłowie rządzącej koalicji mają wydrukowane już dużo wcześniej instrukcje, jak należy głosować i zagłosują tak niezależnie od tego, co my powiemy. W tym momencie jesteśmy w mniejszości i rzeczywiście nie mamy w zasadzie na nic wpływu. I tak jest to deprymujące. Jak się przegrywa głosowanie za głosowaniem, jedyne, co można sobie pogadać, to nie jest to strasznie motywujące do dalszej pracy, ale ktoś to musi robić. Mam jakieś takie przekonanie, że jak my czegoś nie zmienimy, to już nikt na pewno niczego nie zmieni. Nie widzę tutaj jakichś innych sił politycznych, które by szły chociażby w dobrym czy też zbliżonym kierunku, więc ktoś to musi robić. Szansa powodzenia oczywiście jest niska, ale jest realna. Niewiele zabrakło poprzednio, żeby mieć tylu posłów, żeby nie udało się stworzyć obecnego rządu i głęboko wierzę, że w 27 będziemy mieli taką liczbę posłów i to, co się teraz dzieje, więcej się nie powtórzy. Mamy szanse. One nie są strasznie duże, ale nie są też znikome. Uważam, że te szanse są większe niż to, że będzie tutaj wojna. To jest bardziej prawdopodobne, że będziemy mieli na coś wpływ. Tylko to, tak jak wszystko inne, wymaga wielu lat ciężkiej pracy. Żeby osiągnąć sukces w biznesie, trzeba wiele lat naprawdę ciężko pracować. Zaczyna się od malutkiej firemki, ona potem rośnie. Dopiero po naprawdę dekadach pracy robi się wielka. Być może w polityce też tak musi być, że tych lat ciężkiej pracy musi być więcej niż 5, może więcej niż 10, ale wierzę, że ta praca ma sens. Naprawdę wierzę, że prędzej czy później będę tym pierwszym ministrem finansów, który chce i zrobi uproszczenie prawa podatkowego w Polsce, że to mi się po prostu uda. Muszę tylko na to odpowiednio zapracować, muszę zaczekać, muszę mieć dużo szczęścia, ale wierzę, że to jest możliwe, że uda się coś zmienić.
Czyli idąc tym trybem, wierzysz też, że mentalność Polaków się zmieni, bo my chyba do tego potrzebujemy zmiany mentalności, bo jeżeli my ciągle mamy syndrom sztokholmski, ciągle głosujemy jako naród statystycznie rzecz biorąc na ludzi, którzy mają udokumentowaną historię kłamstw, oszustw i kradzieży, no to może w końcu nam to powinno zacząć przeszkadzać i dopiero tam będzie szansa na zmiany.
Jakie są takie pozytywne rzeczy? Wśród młodych ludzi poparcie dla różnych sił politycznych jest inne niż wśród tych starszych. Na przykład poparcie zarówno dla mojej partii, jak i dla lewicy jest wyższe wśród najmłodszych wyborców. Co by o lewicy nie mówić, poglądowo są to według mnie trochę uczciwsi ludzie niż ci z Platformy, bo oni chociaż wierzą w to, co mówią. Tak? To, że mówią same głupoty, to jedno, ale oni w to naprawdę wierzą, chcieliby to wprowadzić, że taka partia razem. W niczym się pewnie z nimi nie zgadzam. No może poza tym, że dopłaty do mieszkań nie są dobre, bo zwiększają tylko ceny mieszkań i pompują pieniądze deweloperom i bankom. Natomiast oni chociaż tak się wydaje, że w to wierzą. Ci z PiS-u czy Platformy mówią jedno, robią drugie, nikomu to nie przeszkadza. Przecież PiS popierał przez lata Zielony Ład, tak? Głosował za tym, mówili, że to dobre rozwiązanie, a teraz idą w marszu przeciwko Zielonemu Ładowi. No jak tak można? Czy Platforma biła w PiS w poprzedniej kadencji, że robi te pushbacki na granicy z Białorusią, tak? A teraz mówią, że one są dobre i że trzeba tak robić, a nawet, że wtedy to może nie, ale teraz już tak, bo teraz sytuacja jest bardziej napięta niż wtedy. No o czym my mówimy? No to jest banda kłamców i oszustów, mówią jedno, robią drugie. Drugi taki źródło nadziei jest takie, że jednak zmienia się sposób dotarcia do wyborcy. Jeszcze nie wiem, 15 lat temu to było całkowicie zamknięte. Kto nie był w telewizji, to nic nie mógł powiedzieć, no bo nie było takiego internetu w obecnej formie, nie było rozwiniętych mediów społecznościowych. Teraz da się dotrzeć z informacją do ludzi, która nie jest w telewizji. Do tego też telewizje muszą się dostosować, bo jak się o czymś bez przerwy pisze na Twitterze, to ludzie to w końcu zaczynają widzieć i pytają, czemu w telewizji o tym nie jest mowa, i często telewizje zaczynają poruszać tematy, których normalnie by nie poruszyły. Wydawało się, że w pewnym momencie ta cenzura w internecie będzie tak daleko posunięta, że to już nic się nie da zrobić, no ale Twitter się z tego na szczęście dzięki Muskowi wyłamał i tam takiej cenzury jak gdzie indziej nie ma, jak na YouTubie czy na Facebooku, więc to, że młodzi ludzie raczej czerpią informacje z internetu, a nie z telewizji, a dzięki Muskowi udało się trochę przełamać tą cenzurę w internecie, to sprawia, że z tą prawdą da się do ludzi dotrzeć i wierzę, że to się w końcu uda.
Trzymam za to kciuki w takim razie, a czy, no bo też zastanawiam się nad taką rzeczą, bo że trochę łatwiej być takim klasycznym politykiem z tej bandy, który ma takie poglądy, jakie wyszły w sondażu, że ma mieć. No bo to zawsze wiadomo, co powiedzieć, nie ma tu idei, więc przychodzą sami ludzie, którzy wiedzą, jest to zbieranina ludzi, którzy robią to dla pieniędzy. Jakby wiadomo, o co chodzi, nikt tam ani o Polskę się troszczyć nie będzie, ani o jakieś idee, bo oni idei nie mają innej niż euro, bo chyba nawet nie złotówki. Natomiast wydaje mi się, że to jest wyzwanie dla takiej partii wolnościowej, że tam jest dużo ideowców, a to też różnie z tym bywa, w sensie, że to może też przyciągać i chyba czasem przyciąga osoby, które przez to, że są ideowe, są może za bardzo ideowe, może za bardzo szalone wręcz. Są różne przypadki, zresztą są osoby, z którymi musieliście się na przykład rozstać w przeszłości, bo regularnie psuły każde kolejne wybory wam. Przypadkiem się przypominały im różne rzeczy przed wyborami na tydzień, więc czy to nie jest taki problem, takie wyzwanie, które właśnie w ideowych partiach jest, że ktoś może te idee swoje przedstawiać w taki sposób, że ludzie z zewnątrz, jak się tym nie interesują, to mówią, o kurde, tam to grubo odklejkę mają.
Tak, to jest bardzo duży problem. Zresztą inne partie też go mają i często ktoś tam wychodzi z dziwnymi pomysłami. Mamy tego posła Józefa Ciuka, zdaje się, z Platformy. Lewica też ma swoich odklejeńców, więc chodzi tylko o to, żeby wyciągać z tego wnioski i rozumieć, że to, że ktoś ma, załóżmy, słuszny zestaw poglądów, to nie znaczy od razu, że musi być na liście wyborczej albo że musi być politykiem. Polityka to dosyć podły zawód, nie każdy się do tego nadaje i trzeba po prostu rozumieć, kto się nadaje i kto się nie nadaje. I nawet jeżeli ktoś ma naprawdę idealne poglądy, to nie znaczy od razu, że musi być politykiem dla dobra sprawy. I musimy tutaj trochę wniosków powyciągać z tego, dużo bardziej tego pilnować. Ale tak, tym się od nich różnimy. że nie będziemy mówić rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Ja nie mówię rzeczy, z którymi się nie zgadzam, nawet jeżeli wiem, że wyborczo mi to nie pomoże. Kwestia chociażby tych szkoleń dla tych maturzystów. Ja jestem przekonany, że w moim elektoracie to nie jest mile widziane i że mi to przeszkadza wyborczo, natomiast uważam, że tak po prostu być powinno, więc będę to mówił, nawet jeżeli mi się to nie opłaca. Ja raczej uważam, że należy mówić tylko rzeczy, z którymi się zgadzamy, natomiast trzeba się zastanowić, jak je mówić, tak żeby dotarło do ludzi. Więc tak, należy być populistą, ale nie w ten sposób jak oni, to znaczy, że mówię to, co oni chcą usłyszeć, tylko mówię w taki sposób to, co ja chcę, żeby było powiedziane, żeby ludzie to zrozumieli. To jest dużo trudniejsze, ale wierzę, że da się to zrobić mimo wszystko.
Jest też temat skarg, które na ciebie są składane. Mówiłeś o tym w jednym ze swoich odcinków. Jak te sprawy się toczą? No bo faktycznie jest zawód, powiedzmy, zaufania publicznego, tak, doradca podatkowy, który jest jednocześnie politykiem i jednocześnie emitentem akcji, i to wszystko wygląda jak coś, co może prowadzić do wizyty smutnych panów o 5 rano. Oby tak nie było. No ale przynajmniej już bardziej prawdopodobnie do takich rzeczy, jakie się faktycznie dzieją, czyli że otrzymujesz różnego rodzaju pisma sugerujące, że ktoś chce, żebyś stracił różnego typu uprawnienia.
Tamte sprawy jeszcze są w toku, więc póki co nie wiem jeszcze, jak się zakończą, ale tak, są ludzie, którzy nie chcieliby, żebym mógł być doradcą podatkowym, którzy siedzą i myślą, co tu zrobić, żeby jemu zaszkodzić. To im w żaden sposób zupełnie nie pomoże, mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, ale nie wiem, jakaś taka zawiść, czy co kieruje tymi ludźmi, że zupełnie bezinteresownie chcą komuś zaszkodzić. Gdybym ja na przykład, nie wiem, zajmował się podatkami, to wolałbym, żeby na podatki miał wpływ ktoś, kto je rozumie, tak? Na przykład jest doradcą podatkowym, który chciałby, żeby je uprościć, bo doradcy podatkowi nie lubią skomplikowanych podatków, bo im tylko pracę utrudnia. Natomiast ktoś ma zupełnie inne odczucia, których zupełnie nie rozumiem. Też rzeczywiście wielu ludziom przeszkadza to, że mam firmę, że wchodzę na giełdę, że jak to polityk, który robi biznes. Ale to co, to lepiej, żeby politykę robili ludzie, którzy nic nie umieją, którzy nigdy nic nie osiągnęli, którzy nic nie potrafią zorganizować? To pytanie, kogo my chcemy w tej polityce? Bo jeżeli rzeczywiście Polacy mają takie oczekiwanie, że najlepiej wziąć kogoś, kto nie ma żadnych pieniędzy, nic w życiu nie dokonał i nic nie zrobił, niech on nami rządzi, no to pytanie, w którym kierunku nas to poprowadzi potem?
To jest pytanie, na które każdy sobie musi sam odpowiedzieć. Czy ty jeszcze wierzysz, że zrobimy to CPK, że zrobimy tę elektrownię atomową, że coś w Świnoujściu będzie stało, czy może zostanie to faktycznie ujściem dla świni? Bo to też budzi takie poczucie defetyzmu, jak widać, że jak my tylko mamy ambitny projekt, to zaraz go zewnętrznie zaorają z pomocą naszych własnych polskojęzycznych polityków, którzy chętnie się pod tym wszystkim zawsze podpiszą.
Sądzę, że polski rząd obecny nie zamierza przeprowadzić tych projektów. No jeżeli z tą elektrownią jądrową, ja tego naprawdę nie rozumiem. Obecnie mówi się o roku 2040, czyli względem pierwszego terminu ogłoszonego w 2009, czyli 2019, mamy już 21 lat opóźnienia, a nawet jeszcze nie rozpoczęli budowy. 21 lat opóźnienia. Już od 25 lat mówi się o budowie i nawet nie rozpoczęli jej budowy, co też pokazuje właśnie, jak rządzą ci nasi politycy wybierani przez ludzi. Jeżeli, szanowni wyborcy, głosujecie na kogoś, kto nigdy w życiu nic nie zrobił poza noszeniem teczki albo byciu posłem, to jak możecie oczekiwać, że on potem nagle magicznie jakaś wiedza, doświadczenie na niego spłynie, kiedy zostaje tym politykiem i wybuduje wam coś, no to tak niestety nie działa. Więc pytanie, czy oni nie chcą, czy nie potrafią, boją się za to zabrać, nie wiem, wątpię, żeby to zrobili. A to jest coś, co raz, że nam jest potrzebne, dwa, nie jest niemożliwe do przeprowadzenia. Słowacja, maleńka Słowacja oddała kolejną elektrownię jądrową. W tym roku swoją pierwszą elektrownię jądrową nawet Bangladesz oddaje. W Bangladeszu potrafią, a w Polsce nie potrafią. Też ciężko uwierzyć, jak można być niesprawnym i nie umieć takich rzeczy robić. Ja wiem, że to nie jest prosta rzecz, ale w Bangladeszu potrafili, na Słowacji potrafili, czemu w Polsce się nie da. Więc ja mam wielką nadzieję, że rząd się zmieni, nie wiem, najdalej w 2027 roku i że wreszcie do władzy dojdą politycy, którzy chcą coś dobrego w polskim interesie, a niekoniecznie niemieckim zrobić. A czy to się uda, no to zależy już od wyborców, kogo sobie wybiorą. Może im pasuje ta kładka zamiast elektrowni i CPK, albo ten Modlin. Rada Nadzorcza Modlina, to sprzed kilku dni informacja, chcą rozbudowywać Modlin i chcą to robić bez gigantomanii, bo wiadomo, że budowanie dużych rzeczy jest złe, więc rozbudują Modlin, no uwaga, stację paliw z myjnią oraz o hotel dwugwiazdkowy. No ręce opadają, proszę Państwa, ręce opadają.
Ale będziemy mieć pierwszy w historii świata triport.
Tak.
Będziemy w czymś pierwsi.
Tak, ludzie na pewno będą wysiadali z jednego z samolotu w Modlinie, następnie wsiadą w samochód do Radomia i z Radomia polecą dalej. Taką przesiadkę sobie ludzie będą robić. Na pewno tak będzie.
Jest to smutne, chociaż chyba lepiej się śmiać, bo cóż nam w tym temacie zostało, ale oczywiście działać to już bardziej tobie niż mi szczęśliwie, bo ja się tam nie pcham, takie towarzystwo. W każdym razie to mnie ciekawi właśnie, bo nie znam się na geopolityce Bangladeszu i tu się zapewne połowa ludzi dziwi, jak to. Natomiast
każdy szoknie.
Szoknie. Natomiast wydawałoby się, że Słowacja powinna mieć te same, że tak powiem, blokady zewnętrzne, zachodnie, więc nie powinna móc postawić sobie elektrowni, tak samo skoro Polska nie może. Nie powinna też Słowacja móc się sprzeciwić paktowi imigracyjnemu, bo z tego co wiem, to tam chyba nie przyjęli, a przynajmniej mocno lobują, żeby nie przyjąć. Więc trochę mnie to dziwi, jak to jest, że my, może to jednak polscy politycy to robią wszystko tak źle, może to nie chodzi, może zostawmy tych biednych Niemców w spokoju, my się tak dowalamy do nich, a oni są dla nas dobrze i Słowacy mówią, otworzyli się na tą dobroć, przyjęli, powiedzieli dobrze, to my sobie tutaj, a Polacy nie przyjęli.
Presja na pewno jest i na Słowację i na Polskę, tylko widocznie Słowacja ma innych polityków, którzy potrafią się tej presji postawić i w interesie swojego kraju potrafią zrobić coś, co nie opłaca się, co jest niemile widziane na Zachodzie, bo to nie jest jeden taki przypadek. Parę tygodni temu prezydent Francji Macron zrobił takie spotkanie w Paryżu i dzień wcześniej dla premierów chyba wszystkich państw Unii Europejskiej i dzień wcześniej zaczęły chodzić plotki, że ono jest po to, żeby zdecydować o wysłaniu wojsk na Ukrainę i wtedy wyszedł właśnie premier Słowacji i powiedział, że absolutnie nie ma takiej możliwości i zdetonował to, że Słowacy nie wyślą swoich wojsk na Ukrainę pomimo tego, że byli tam czy będą na tym szczycie namawiani. Więc Słowacja potrafi się postawić, zbudowali elektrownię jądrową, mówią, że nie będą wysyłali żadnych wojsk na Ukrainę. Też oczywiście byli przeciwko paktowi migracyjnemu. Razem zresztą jeszcze z Węgrami, więc da się. Gospodarka słowacka naprawdę w badaniach jeszcze większej mierze niż Polska jest podporządkowana Niemcom, tak? Więc mają te same uwarunkowania co my, a oni się postawili, co oznacza, że my też mogliśmy, tylko trzeba było mieć premiera, który by się na to odważył.
Uwaga, uwaga, szybka przerwa. Chciałem zaprosić Was do wejścia na instytutlingwistyki.pl i dołączenia do jednego z 10 naszych kursów językowych, co oznacza, że na naszej platformie znajdziesz 10 języków do wyboru, zatem możesz się uczyć z nami jednego języka albo nawet wszystkich 10, jeżeli chcesz. W cenie masz dostęp do naszej platformy przez okrągłe 5 lat, a przez te 5 lat możesz korzystać z kontaktu z native speakerem, czyli obcokrajowcem, 2 razy w tygodniu. Mamy dla Ciebie setki materiałów audio po to, żebyś mógł lub mogła słuchać sobie podcastów i uczyć się słówek w drodze, gdzieś transportując się samochodem lub pociągiem. Mamy również dziesiątki godzin materiałów wideo, gdzie wyjaśniamy wszystko od słówek, poprzez gramatykę, poprzez wymowę i inne ważne zagadnienia, a do tego jeszcze 2 aplikacje, czyli aplikacje Instytutu Lingwistyki do obsługi naszej platformy oraz apkę LingoMouse, z którą nauczysz się tysięcy słówek poprzez dobrą zabawę razem z naszą myszką, zbierając punkty i zajadając serek, dzięki czemu wprowadziliśmy tutaj grywalizację i nauka stanie się dla Ciebie jeszcze łatwiejsza. To wszystko znajdziesz na instytutlingwistyki.pl.
No i tu chwila ciszy. Eurowybory. Czy dla nas zwykłych wyborców, którzy nie wiedzą, jak to wszystko działa, masz jakieś porady dla tych, którzy są jednak spójni z waszym konfederacyjnym programem? Czy oni powinni iść po prostu i zobaczyć, że nie wiem, jak podoba mi się program Konfederacji, to klikam kogoś tam z Konfederacji, czy bardziej jedynki, czy bardziej piątki?
To już mówię. Przede wszystkim najlepiej zagłosować na Konfederację. I teraz mam kilka osób, które szczególnie... Może inaczej. Ordynacja działa w ten sposób, że każdy głos ma znaczenie, bo są biorące okręgi i niebiorące. To jest bardzo skomplikowane. Natomiast liczba mandatów dla Konfederacji jest zależna od liczby głosów w całej Polsce. Czyli nawet jak ktoś głosuje w okręgu, którego nie uda się wprowadzić europosła, to dzięki temu głosowi uda się wprowadzić europosła w innym okręgu. Więc to jest bardzo ważne, te głosy się nie marnują. Trochę inaczej jest w wyborach do parlamentu. Tam można zmarnować swój głos, bo w każdym okręgu osobno się liczy, czy wchodzi europoseł, czy nie, czy wchodzi poseł, czy nie. A do europarlamentu każdy głos ma znaczenie. Ja w szczególności zachęcam do głosowania w Warszawie oraz za granicą, no bo w tych wyborach, podobnie jak w parlamentarnych, można głosować z zagranicy, na Ewę Zajączkowską w Warszawie, do tego na Annę Bryłkę w Wielkopolsce. To jest dziewczyna, wprawdzie nie dokładnie z mojej partii, bo z Ruchu Narodowego, ale naprawdę ma najlepszą wiedzę ekspercką dotyczącą tego, jak działa Zielony Ład, jak działa Unia Europejska. Nazywa się u nas w partii dyrektorem do spraw europejskich. Naprawdę warto zagłosować na Annę Bryłkę, na Staszka Tyszkę na Dolnym Śląsku, na Marcina Sypniewskiego na Śląsku, Konrada Berkowicza w Krakowie. To są takie osoby, które szczególnie promuję i zależy mi na tym, żeby się do tego europarlamentu dostały.
Więc znowu defetystyczne pytanie, czy ten parlament jest tak skonstruowany, że te osoby, jeżeli tam pojadą, to będą mogły w ogóle coś zrobić?
Już mówię, jak to jest. To jest tak wymyślone, żeby rzeczywiście parlament zbyt wiele nie mógł z własnej inicjatywy. To jest znowu ciężko do uwierzenia, ale polski parlament ma inicjatywę ustawodawczą, czyli może wymyślić, że chce przegłosować jakąś ustawę. Europarlament nie ma. Komisja Europejska zgłasza projekt dyrektywy i przynosi go do Parlamentu Europejskiego, czyli parlament sam z siebie nie może dyrektywy zaproponować, wszystko jest w rękach komisji. Natomiast potem parlament to musi przegłosować. I teraz dlatego tak spieszono się z paktem migracyjnym i przegłosowano go na chwilę przed wyborami, pomimo tego, że w wielu państwach on się naprawdę bardzo nie podoba, ponieważ uważa się, że w kolejnej kadencji ten rozkład głosów będzie na tyle różny, że to już by nie przeszło, że nie udałoby się znaleźć większości. Spojrzymy na sondaże w wielu państwach, to siły, którym się nie podoba to, jak obecnie wygląda Unia Europejska, są znacznie silniejsze niż 5 lat temu. Więc samemu nie, ale jak się będzie współpracowało tutaj z niektórymi partiami z Włoch, z Niemiec, z Hiszpanii, z Francji, ze Szwecji, Czech czy też Węgier, to wierzę, że wiele rzeczy uda się zablokować. Ten przyszły parlament będzie trochę lepszym europarlamentem niż ten obecny.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy.
Ja zapytam tak, bo ciekawi mnie ten case pani Róży Thun, która wszystkie media rozpisywały się o tym, jak to ona głosowała antypolsko. Natomiast mnie zastanawia, no bo to, że politycy generalnie bardziej promują różne lobbystyczne interesy niż obywatelskie, to my wiemy w większości, że tak jest. Natomiast czy nie lepiej by było, gdyby w takich parlamentach były tajne głosy? No bo jak rozumiem, jeżeli ja zapisuję się do partii PO, tak, i tam dostaję listę, jak ja mam głosować, no to jak będzie widać, jak ja głosuję, no to będę się tego trzymać. Ale jak nie będą wiedzieć, to ja mogę dywersję uskuteczniać i głosować tak, jak uważam.
Z jednej strony tak, natomiast ten miecz ma dwa końce. Ten kij ma dwa końce, no bo zobacz. Z drugiej strony, jak są tajne głosy i nie wiadomo, jak kto głosował, to nie wiadomo, na kogo mieć pretensje, że to zostało przegłosowane. Bo oni by, załóżmy, dalej głosowali tak jak teraz w tym europarlamencie, no to by mówili, że nie ma dowodu, że ja to poparłem, tak? Może ja nie poparłem, to kto inny poparł, a każdy będzie mówił, że jest przeciw. Zwróć uwagę, że oni teraz mówią, że byli przeciwko wszystkim tym rzeczom, mimo że na to głosowali. A jakbyśmy nawet nie mieli tego dowodu, że oni na to głosowali, to dużo trudniej byłoby im przekazać. Natomiast rzeczywiście, w sprawach osobowych można by robić tajne głosowanie. Ostatnio był taki przypadek w Małopolsce, gdzie w sejmiku województwa małopolskiego, gdzie większość ma PiS, nie udało się wybrać marszałka województwa z PiSu, bo tam po drodze ktoś się wyłamał i głosowanie było tajne, więc nie wiadomo kto. Ale ktoś dzięki temu, że głosowanie było tajne, mógł się wyłamać właśnie z tej dyscypliny partyjnej. Więc rzeczywiście czasem to się opłaca i chyba w takich właśnie sprawach osobowych dobrze, żeby to głosowanie było tajne, ale za ustawami wolałbym jednak, żeby głosowanie było jawne, żeby wiadomo było, do kogo mieć pretensje.
Okej, no to mam jeszcze pytanie, ponieważ zaraz ci w podzięce wręczę naszą książkę Wzór na szczęście i z tej okazji mam pytanie, a jaki jest twój wzór na szczęście?
O, dziękuję bardzo. No przede wszystkim uważam, że warto jest robić to, co się lubi. To niezależnie od tego...
Ale ty robisz politykę, że co?
Nie, ja robię rzeczy...
Stajesz rano i mówisz...
Świetnie, dzień w Sejmie.
Ja robię rzeczy, które lubię. Też staram się polubić pracę w Sejmie. To jak trafiłem do Sejmu przez pierwsze parę miesięcy, moim głównym zagadnieniem było to, jak sobie teraz ustawić życie. Jak sobie ustawić te dni w Warszawie, żeby lubić to, co robię, bo jak się czegoś nie lubi, to się robi to bardzo źle. Ja lubię to, co robię zawodowo. Lubię prowadzenie firmy, lubię podatki. Staram się nie ruszać rzeczy, które nie sprawiają mi satysfakcji. Politykę też lubię. To znaczy większość tych rzeczy sprawia mi satysfakcję. Różnego rodzaju debaty, spotkania z wyborcami, trasy wyborcze, to, czy jakieś wystąpienia w Sejmie, to jest przyjemne. Nie lubię tego wciskania guzika i tych głosowań. To nie sprawia mi żadnej satysfakcji, zwłaszcza, że te moje głosy w ogóle o niczym nie decydują. Jak, czy bym zagłosował, czy nie zagłosował, to wiadomo, co przejdzie, a co nie przejdzie, więc to nie jest fajne. Natomiast staram się w ten sposób prowadzić politykę, w ten sposób ją uprawiać, żeby mi to sprawiało satysfakcję. Uważam, że to jest naprawdę niezwykle ważne, robić to, co się lubi. Raz, że coś będzie się robiło lepiej, a dwa, że cały nasz poziom życia wtedy, że satysfakcja z życia po prostu wzrośnie, nawet kosztem pieniędzy. Uważam, że jeżeli ktoś rozważa zawód, który jest bardzo wysoko płatny, ale w ogóle go to nie interesuje, nie sprawia mu satysfakcji, lub mniej płatny, ale który daje mu jakąś szczęście, satysfakcję, to lepiej zarabiać mniej, ale żyć w zgodzie z sobą i robić to, co się lubi.
Super. To jeszcze tylko zapytam, bo zaraz będziemy parkować, ale zapytam, czy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych spowoduje, że przestaniemy pić i będziemy wszyscy żyli w trzeźwości, bo będziemy kupować wszyscy w Żabce?
Nie spodziewam się. W sensie uważam, że alkohol kupiony w Żabce jest tym samym alkoholem, który jest kupiony na stacji benzynowej. Ja chyba nigdy w życiu nie kupowałem akurat alkoholu na stacji benzynowej, ale zakładam, że są ludzie, którzy na przykład dojeżdżają, nie wiem, z miasta pod miasto do domu i po drodze zrobią zakupy na Orlenie, bo tam teraz wszystko prawie, że można kupić jak w sklepie i nie widzę powodu, żeby im to życie jakkolwiek utrudniać. Jak ktoś chce kupić alkohol, to na pewno go kupi, to nie jest coś nie do dostania.
No ale z drugiej strony, bo tak zawsze ludzie dyskutując o temacie wolności, tego ile tej wolności powinno być, bo ty jesteś za tym, żeby było jej jak najwięcej, a ktoś może powiedzieć, na przykład ten zakaz energetyków dla osób niepełnoletnich. Zdarzyło mi się osobiście kilka razy widzieć sytuację, w której ktoś no, nie dostał energetyka, nie dało się go faktycznie kupić, nie dało się przejść przez tą dzielną panią z Żabki. No i tak patrząc na to wolnościowo, no bez sensu, po co to zakazywać, to rodzice powinni pilnować, no ale te dzieci wtedy są na przerwie w szkole i idą się napić energetyka, które na pewno dla nich zdrowe nie jest, więc być może niektóre takie rzeczy jednak jakąś funkcję pełnią.
To tak, ale pytanie, czy powinniśmy dorosłych traktować tak jak dzieci, bo ja rozumiem, że dzieci mogą sobie zrobić krzywdę, nie rozumiejąc tego, co robią, mogą, nie wiem, wziąć narkotyki, alkohol, zacząć palić papierosy, pić te energetyki, czy bez przerwy oglądać TikToka, dzieci mogą robić wiele szkodliwych rzeczy, to nie znaczy, że należy im na to pozwalać, w szczególności, że rodzice powinni im na to pozwalać, ale sprzeciwiam się traktowaniu dorosłych jak dzieci. Dorosły człowiek powinien mieć prawo kupić alkohol, gdzie chce. W Niemczech, zdaje się, nie ma w ogóle koncesji na sprzedaż alkoholu i można go kupić gdzie chce i jakoś Niemcy żyją. Nie ma powodu, żeby to ograniczać. To jest taki bardzo szkodliwy trend, że państwo staje się opiekunem ludzi dorosłych i mówi ludziom dorosłym, co mają jeść, czego nie mają jeść, co jest dla nich dobre, co nie jest dla nich dobre. Nie, jesteśmy ludźmi wolnymi, to jest nasze życie, mamy tylko jedno życie i powinniśmy je przeżyć dokładnie tak, jak my chcemy, a nie jak chcieliby jacyś politycy.
I myślę, że to zdanie jest kropką nad i. Dzięki bardzo. Trzymam kciuki za zarówno twoje biznesy, jak i również twoją partię, bo wprawdzie w politykę się nie mieszam, ale jednak cieszy mnie, że są ludzie, którzy mają prosty, klarowny i logiczny program, bo przez większość mojego życia nie miałem okazji niczego takiego widzieć. Także jest to też ciekawe doświadczenie. Wszystkiego dobrego. I wam również. Wszystkiego dobrego życzę. Cześć.